Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych.
Witold Tomkiewicz, OSIS, podcast Stomatologia, implanty, nauka i biznes. Dziś część druga o nakładki ortodontyczne subiektywnie. Subiektywnie, ponieważ prezentujemy zarówno opinię specjalisty, jak i komentarz producenta. W części pierwszej podcastu prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego profesor Ewa Czochrowska podsumowała częściowo doświadczenia z dotychczasowym wiodącym systemem nakładek. Dziś kontynuacja. Na koniec zaś przedstawiciel Dr. Smile, nowego producenta i partnera obu części podcastu, przedstawi czy i jak Dr. Smile zaadresował przedstawione wyzwania. Czy planowanie, czy ortodonta online pomoże bezpiecznie wykorzystać niewątpliwe zalety nakładek? Czy obniżona cena pomoże znaleźć złoty środek pomiędzy tymi dylematami? Dobrego słuchania. Zapraszamy do wymiany uwag i komentarzy na grupie podcastu. Zapraszam. Profesor Ewa Czochrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Bartosz Górecki, Dr. Smile w Polsce.
Natomiast no, w przypadku dzieci bym powiedziała tak, no, z mojej praktyki to jednak ten koszt leczenia nakładkami jest na tyle duży, że często rodzice jednak decydują się na tańsze leczenie, bo aparat stały u nastolatka nie jest żadnym problemem w noszeniu, więc po prostu rodzic uważa, no nie ma problemu, niech nosi sobie dziecko czy młodzież aparat stały. Po drugie też, jeśli chodzi o nakładki, trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, na ile dobrze dzieci te nakładki noszą. Ja mam dosyć na razie ograniczone doświadczenie z leczeniem dzieci i młodzieży. Bym wolała mieć większe, więc jeżeli ktoś by miał ochotę, to zachęcam. Bardzo chętnie będę leczyła, bo jest na pewno te zęby się łatwiej przesuwają. No ale jednak też ten aspekt finansowy jest taki, że to leczenie nakładkami jest jednak droższe. I rodzice też się na to mniej chętnie decydują.
Pani profesor,
ale na tak? Pewno jest to ciekawe i może jeszcze też tak powiem tak z tymi nakładkami. Też jakby ja w miarę znam ofertę firmy Invisalign, też kilku innych firm, na przykład OrthoCaps też jest taką znaną. Znaczy nie chcę tutaj jakby wymieniać firm komercyjnych, bo tak jak powiedziałam, z żadną nie jestem związana i tych firm w tej chwili na rynku jest bardzo dużo i ich będzie super dużo. Bo jest to bardzo dobry biznes, bym powiedziała.
Tak jak z implantami. Zaczynało, tak. Było kilku dużych graczy, a teraz już ilość tych uczestników gry to idzie nawet w setki.
Tak, ale to też troszkę się przekłada na przykład, powiedzmy, na badania, bo to samo było z implantami. Że Nobel Biocare dlatego był takim silnym graczem, no bo oni mieli, za nimi stały badania naukowe, które potwierdzały, powiedzmy, skuteczność ich produktu. Tak samo na przykład, właśnie tutaj już wspominałem firmę Invisalign. Firma Invisalign też ma taki dział, powiedzmy, swojego researchu, czyli badań naukowych. Więc poza tym bardzo dużo lekarzy pracuje Invisalignem. Więc też ta możliwość dokumentacji leczenia, w sensie dokumentacji naukowej, czy jakby dowodów naukowych na skuteczność lub nieskuteczność leczenia też jest duża.
Czyli ta baza danych wyjściowa jest już ogromna, nagromadziła tyle
przypadków. Tak, ale niestety, bo ja, żeby się przygotować do można powiedzieć, wywiadu z panem, czytałam przeglądy systematyczne dotyczące nakładek, plus też ja jestem sekretarzem takiego towarzystwa, też Angle Society of Europe. To jest takie dosyć ekskluzywne towarzystwo ortodontyczne. I myśmy przygotowywali teraz publikację dotyczącą właśnie nakładek. I jednak tych badań takich dobrych naukowych jest mało. dobrych, co mam na myśli, badań jakichś, powiedzmy, z grupą kontrolną, badań randomizowanych. W większości przypadków to są opisy przypadków albo to są tak zwane serie przypadków, czyli kilku pacjentów. W związku z tym to jest jeszcze troszkę za krótko, ale z drugiej strony nakładki są na przykład w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych bardzo szeroko stosowane. Dlaczego? Dlatego, że u nas w wielu krajach Europy Zachodniej leczenie aparatami stałymi dzieci i młodzieży jest albo bezpłatne, w sensie refundowane przez NFZ, albo jest to leczenie, które jest w części refundowane przez NFZ. U nas w Polsce refundacja aparatów stałych dotyczy tylko i wyłącznie pacjentów z wadami twarzoczaszki, na przykład rozszczepy. Natomiast przeciętny pacjent nie ma refundacji. W związku z tym za granicą oni leczą bardzo dużo nakładkami, dlatego że to jest leczenie, które jest jakby leczeniem uzupełniającym do aparatów stałych. Jeżeli nie chce dziecko być leczone aparatem stałym za darmo czy z refundacją, no to wtedy jest leczone jakby nakładką. I mimo wszystko to doświadczenie kliniczne w tej chwili w leczeniu nakładkami jest dosyć duże. Ale dalej dobrzy klinicyści no jednak stosują nakładki jako takie leczenie, jeszcze dalej stosują jako leczenie uzupełniające. Są w tej chwili część klinicystów powoli na przykład stara się zmienić, klinicystów mam na myśli ortodontów, którzy leczą ortodontycznie. Na przykład zmienia swój profil, żeby leczyć tylko nakładkami. Także no to się zmienia. Na pewno nakładki będą coraz bardziej obecne w naszym życiu. Poza tym też tutaj bym tak w odniesieniu do tego, co mamy obecnie, czyli z epidemii koronawirusa, no to jednak leczenie nakładkami można powiedzieć, że jest dużo, dużo bardziej, ja bym powiedziała, bezpieczne dla ortodonty. Dlatego, że jakby ten czas, który pacjent spędza na fotelu, no jest czasem krótkim. My pod kątem leczenia ortodontycznego i nakładek, no w zasadzie nie potrzebujemy używać silnociągu. Znaczy potrzebujemy używać, może tak, zwykła wizyta z nakładką, to jest wizyta, że pacjent siada na fotel, ja po prostu zdejmuję nakładkę z zębów, wkładam, patrzę jak ona pasuje, wszystko. W tej chwili to, co się zmieni, może tak trociuteczkę wrócę do historii nakładek. Tak, tak. Bo nakładki zostały wprowadzone pod koniec lat 90. przez firmę Invisalign. I mniej więcej to wyglądało tak, jak teraz niektóre firmy robią nakładki, czyli to po prostu była taka szyna na zęba. I ich skuteczność była taka sobie. Ortodonci się na to troszkę rzucili, zaczęli leczyć pacjentów. Do pewnego momentu byli w stanie wyleczyć ich tak, jak im się podobało, a potem ten etap końcowy, tak zwanego finishingu, czyli precyzyjnego pozycjonowania zębów, niestety on tymi szynami nie wychodził. Ale firma Invisalign cały czas działała i później wprowadziła właśnie ten system komputerowy, tak zwany clean check, czyli w komputerze dostajemy symulację ruchu zębów i my też możemy sobie jako ortodonci to przestawić, więc to poprawiło jakby skuteczność. Poza tym doszły tak zwane attachment, to znaczy takie na przykład naklejane wypustki na zębach, które poprawiały przesunięcia zębów. I w zasadzie te attachmenty, ich wprowadzenie, ono poprawiło znacznie skuteczność leczenia. Znacznie. A to też jakby te attachmenty są ich różne rodzaje i też jeżeli na przykład ktoś projektuje leczenie nakładkami, to musi zaplanować stosowanie tych attachmentów. To nie jest takie proste. Nawet jako doświadczony ortodonta, to mi pierwszy przypadek na pewno zajął wiele, wiele godzin i konsultacji z kolegami i koleżankami, znaczy z kolegami konkretnie, którzy byli bardziej doświadczeni. Którzy na przykład mówili, nie stosuj takiego attachmentu, bo on nie działa dobrze. Albo stosuj gdzie indziej. Natomiast te attachmenty, one bardzo poprawiły efektywność leczenia nakładkami. Dużo lepiej się zaczęły zęby przesuwać. Więc tutaj wrócę do tych wizyt kontrolnych. Jeżeli pacjent siada na fotel, ja patrzę, czy te attachmenty się wszystkie trzymają. My w praktyce tylko do przyklejenia attachmentów używamy, powiedzmy, do czyszczenia zębów mikrosilnika, i używamy ślinociągu czy ssaka do przyklejenia attachmentu, bo one są wykonane z kompozytu, no i potem do czyszczenia tych attachmentów. A tak, reszta leczenia w zasadzie się odbywa w sytuacji super bezpiecznej dla ortodonty. Więc ja bym widziała, że pod kątem ryzyka epidemii myślę, że alignery to jest... Myślę, że alignery to jest bardzo, bardzo... Tak. Tylko oczywiście, no to nie ma sensu zrobienie alignera u pacjenta, u którego te zęby się nie przesuną tak, jakbyśmy chcieli. No to nie ma sensu, to już lepiej nie zaczynać tego leczenia.
Pewnie.
To trzeba po prostu, to trzeba wszystko jakby tak wypośrodkować, ale myślę, że to, co w tej chwili przeżywamy, czyli tą pandemię koronawirusa, to na pewno to pod kątem alignerów jest to rzecz bardzo, bardzo ciekawa.
Panie profesorze, podsumujmy teraz. Czyli jest to dodatkowe narzędzie, które jest na rynku już od lat 90.
Czyli końca lat 90., ale ja bym powiedziała tak. Taki boom na alignery to się zrobił może przez ostatnie 5 lat. I na pewno przez ostatnie 2-3 lata się zrobił boom w Polsce. To jest związane z wprowadzaniem technik cyfrowych w stomatologii. Takich jak skanery, takich jak właśnie ta symulacja, techniki CAD-CAM-u, symulacja, techniki CAD-CAM-u, bo Invisalign to tak jakby wprowadził dokładnie w ten sam sposób. Także ta cyfryzacja stomatologii, ona pozwoliła tutaj na wprowadzenie alignerów.
Teraz przewidywalność leczenia nie jest jeszcze tak dobrze udokumentowana.
Nie. Znaczy może ona jest na razie udokumentowana w ten sposób, że alignery ogólnie rzecz biorąc są mniej więcej na 70% skuteczności ruchów zębów, które można uzyskać aparatem stałym. Ale to też w zależności od ruchu zęba. Niektóre ruchy zębów są dużo skuteczniejsze, inne są mniej skuteczne. Też jest konieczność często stosowania dodatkowych elementów, nawet elementów aparatów stałych, mikrośrub, stosowania wyciągów, stosowania attachmentów. Więc jeżeli ktoś myśli, że pacjent przyjdzie, asystentka mu zeskanuje zęby, wyśle do pracowni, pracownia mu przyśle zestaw szyn, jeden, i to się wyleczy, no to sobie musi obliczyć swoje prawdopodobieństwo. To powiem tak, to jednak w przypadku wielu pacjentów może się nie udać.
Jasne. Teraz absolutnie alignery nie zastąpią aparatów stałych.
Nie chcę tak powiedzieć. Trudno powiedzieć. Na razie wydaje się, że te alignery, które są, nie są w stanie w pełni zastąpić aparatu stałego. Ze względu na to, że przy aparacie stałym jakby ta biomechanika ruchu przesunięć zębów jest no bardzo dobra. Ona jest jakby złotym standardem. Ale dalej nawet jeżeli mamy super zaplanowane leczenie pod kątem biomechanicznym, to czy ten efekt uzyskamy u danego pacjenta, nigdy tego nie wiemy. Ale aparat stały jest jednak bardzo efektywny. Także na pewno jest na razie złotym standardem.
Póki co alignery to jest narzędzie dla specjalistów.
Ja tutaj nie chcę w ten sposób tego może... To znaczy bym powiedziała tak.
Dla osób, które wiedzą, co robią i są świadomi odpowiedzialności.
Może bym powiedziała w ten sposób. Ja jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i my oczywiście jako towarzystwo reprezentujemy specjalistów w ortodoncji. Też naszymi członkami są nie specjaliści w ortodoncji, ale osoby, które są zainteresowane ortodoncją, dlatego że mimo wszystko myślę, że jest lepiej być z nami niż bez nas, bo my przez to, że jesteśmy specjalistami, to jesteśmy w stanie na przykład poradzić, czy jakby dać inną perspektywę w odniesieniu do tego, jaka jest oferta rynkowa pod względem na przykład szkoleń, czy która jest ofertą komercyjną i nie należy o tym zapominać. My jednak staramy się, żeby ta oferta szkoleń była ofertą popartą dowodami naukowymi i taką rzetelnością. Natomiast Generalnie jest tak, że leczenie ortodontyczne tak naprawdę w historii stomatologii pierwsze dwie specjalizacje to były specjalizacja w ortodoncji i w chirurgii szczękowo-twarzowej. Dlatego, że to były takie dziedziny, które już wcześniej zorientowano się, że wymagają dodatkowego kształcenia. Że jakby studia stomatologiczne są niewystarczające, żeby być w stanie leczyć ortodontycznie pacjentów, zaplanować leczenie i tak dalej. Także na pewno ortodoncja jako dziedzina stomatologii jest to rzecz dla specjalistów. Dla osób, które przeszły dodatkowe szkolenie, które się w tym specjalizują. I to zajmuje dosyć dużo czasu, żeby jakby tą wiedzę zgłębić. No i żeby później ją zastosować w praktyce skutecznie. I też na podstawie tego, jak my leczymy, też sobie, bo też nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, zdał egzamin specjalizacyjny, ma dużo wiedzy teoretycznej na ten temat, jakąś ma wiedzę praktyczną, ale to dalej jest za mało, potrzeba jeszcze doświadczenia, potrzeba weryfikacji tej wiedzy w odniesieniu do konkretnej osoby, na przykład powiedzmy, ktoś jednak dużo łatwiej mu się pracuje w jakiś sposób aparatem stałym, dużo trudniej mu się pracuje przy komputerze, powiedzmy, woli w ten sposób leczyć. No każdy z nas sobie jakąś strategię leczenia dla samego siebie obiera. Natomiast na pewno leczenie ortodontyczne jest leczeniem specjalistycznym. To nie jest leczenie, które może zrobić stomatolog u każdego pacjenta w każdym zakresie. Ja bym powiedziała tak, może w przypadku bardzo prostych wad i w przypadku dodatkowego szkolenia, można powiedzieć, no, zaangażowania się w to, przeciętny stomatolog może byłby w stanie coś tam wyleczyć pacjenta. Tylko problem polega na tym, że on nie wie, czy on nie zna do końca etiologii wady, nie ma pełnej diagnostyki. Ta diagnostyka w ortodoncji jest bardzo, bardzo rozbudowana. My mamy badanie kliniczne, badania dodatkowe, analizę cefalometryczną, planowanie leczenia. To jest bardzo dużo, dużo rzeczy. My jakby w ortodoncji, my mamy wpływ na wszystkie zęby. My przestawiamy wszystkie zęby. Te ruchy zębów mogą mieć wpływ na staw skroniowo-żuchwowy, na naszą estetykę twarzy. No to jest dosyć skomplikowane.
Pani profesor.
Także ja bym powiedziała tak, że taka jakby take home message, jak to się mówi.
Tak jest.
To jest taka. Na pewno elinery są teraźniejszością i ja bym powiedziała pewnie przyszłością ortodoncji. Na pewno one są dosyć atrakcyjne, bo oferują jakby nowe możliwości leczenia pod kątem tego, że aparat jest niezauważalny. To jest dla pacjentów dorosłych. Na pewno jeszcze dalej muszą być udoskonalane, bo na razie to nie, one nie, one są jednak mimo wszystko gorsze niż aparaty stałe.
70% skuteczności.
Tak. Ale to się coraz bardziej zmienia jakby pozytywnie. Na pewno najlepiej, żeby leczenie ortodontyczne prowadził specjalista. Bo to jakby to wymaga też planowania leczenia i jest to leczenie. Ortodoncja jest specjalizacją, także to jest to. Natomiast na pewno myślę, że jest to bardzo atrakcyjna opcja. I też w odniesieniu do leczenia interdyscyplinarnego u osób dorosłych, no myślę, że jest to dla dobra właśnie pacjenta, żeby jednak ograniczać może konieczność szlifowania wszystkich zębów. Ale też to zależy od pacjenta. Zależy, co pacjent chce, jakie są oczekiwania pacjenta. I też nie należy zapominać, że leczenie nakładkami też zabiera czas. W ortodoncji ten aspekt czasu jest istotny. Dlatego, że przesunięcia zębów po prostu potrzebują troszkę czasu.
Pewnie. Pani profesor, Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, wspomniała pani, że należą również do niego lekarze
niespecjaliści.
Tak. I teraz lekarze, którzy są zainteresowani tym leczeniem nakładkowym, nie są specjalistami, gdzie mogą uzyskać wiedzę odpowiednią? Na kongresie? Szkolenia robić?
Już powiem. To znaczy, to jest tak.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych.
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, ono było założone pod koniec lat 90. przez panią profesor Annę Komorowską z Lublina. My obecnie liczymy prawie 1000 członków. Mamy 10 oddziałów regionalnych. Organizujemy, mamy własne czasopismo, Forum Ortodontyczne, które jest jednym z czterech czasopism w stomatologii, które jest na liście ministerialnej. Także to jest dosyć ważne, bo jeżeli w tej chwili czasopismo nie jest na liście ministerialnej, to znaczy tak przynajmniej było jedno z czterech, być może to uległo uzupełnieniu. I my organizujemy oczywiście kursy w ramach kół regionalnych też zarządu głównego i doroczne zjazdy. W sensie raz w roku, we wrześniu, mamy zjazd naszego towarzystwa. W zeszłym roku to było w Krakowie, w pięknym centrum kongresowym ICE. Tam było ponad 700 osób na naszych zjazdach. Przez ostatnie lata, ja jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego drugą kadencję, także to jest 8 rok mojej kadencji i w tym roku powinnam to już zakończyć. I przez te 8 lat kadencji to bym powiedziała, że liczba uczestników zjazdów to była pomiędzy najniższa 300 osób, ale to był tylko jeden zjazd, natomiast w większości przypadków to jest około 500 do 700 osób. Także bardzo duże zjazdy. Mamy kursy przedzjazdowe, pozjazdowe. W zeszłym roku w Krakowie mieliśmy, jednym z tematów przewodnich były właśnie e-linery. Także wtedy zrobiliśmy taki, koleżanki, które organizowały to z koła krakowskiego, zaprosiły we współpracy z trzema firmami, zaprosiły ich wykładowców, żeby taki jakby zrobić, może być mecz pomiędzy różnymi firmami.
Taki challenge.
Tak, taki challenge. My oczywiście jako towarzystwo nie jesteśmy z żadną firmą związani, jesteśmy samofinansujący się, ale oczywiście też współpracujemy z firmami, w sensie współpracy czasami w formie szkoleń, we współpracy z Polskim Towarzystwem Ortodontycznym. Też oczywiście przy kongresach, jeśli chodzi o sponsoring, o udział na wystawę, to wiadomo, że firmy też w tym uczestniczą. Także w Krakowie mieliśmy właśnie całą sesję poświęconą leczeniu nakładkami. Także mieliśmy kurs pozjazdowy certyfikacyjny do jednego typu nakładek. W tym roku też mamy mieć zjazd we wrześniu w Gdańsku, w Sheratonie. Też serdecznie zapraszam, piękne miejsce. Ale niestety nie jesteśmy w tej chwili pewni na 100%, czy tego zjazdu nie przełożymy. I też jednym z tematów jest leczenie nakładkami. Poza tym jakby nasze towarzystwo, przez to, że mamy koła regionalne i część z tych kół bardzo aktywnie działa, to one też jakby...
Szkolenia lokalne.
Też robią. Tutaj oczywiście jest też taka sytuacja, że na przykład firma Invisalign robi sama własne szkolenia w dosyć dużym zakresie. Więc jakby i nie tylko Invisalign, też są inne firmy, które robią bardzo dużo tych szkoleń. Natomiast my się staramy też w tym jakoś tak uczestniczyć w ten sposób, że staramy się zapraszać wykładowców, którzy mają takie obiektywne na to spojrzenie, nie od strony komercyjnej, bo powiem tak, jakby po prostu zazwyczaj kursy komercyjne są kursami komercyjnymi w odniesieniu do sprzedaży produktu. One mają promować produkt dany. Oczywiście są różne firmy i różna strategia firm i jest sporo firm, które nie działają w taki, bym powiedziała, w taki sposób, tylko zapraszają wykładowców, którzy w ogóle nie sprzedają ich produktów, tylko po prostu...
Doświadczenie kliniczne, know-how i rady.
Chcą jakby obiektywną tą wiedzę szerzyć, ale mimo wszystko na pewno edukacja w stomatologii według mnie powinna być przede wszystkim przez towarzystwa naukowe. Dlatego, że to my, tak samo jak wy, OSIS, to my jako lekarze powinniśmy, można powiedzieć, wybierać, kogo chcemy słuchać, jaka wiedza jest rzetelna. Musimy odsączyć tą część komercyjną od prawdziwej, od jakby od rzetelnej wiedzy. Ale jednocześnie powiem tak, oczywiście firmy są nam bardzo potrzebne, na przykład w odniesieniu do implantu. No przecież stomatolodzy nie będą implantu produkować. Przecież ja jako ortodonta, ja na przykład teoretycznie jestem w stanie w tej chwili sobie wyprodukować nakładki. Nawet nie teoretycznie, tylko praktycznie. Bo też jeszcze o tym nie powiedziałam. Że też w tej chwili jest bardzo dużo różnych programów, szczególnie na przykład do skanerów, w których to programach można samemu sobie wyprodukować nakładki. Ja nie muszę tych nakładek kupować od firm. Także ja może tu nie chcę jakby mówić, jaki ja mam typ skanera, który używam, ale też poza skanerami, przy których można sobie zrobić samemu nakładki, to też są różne programy do wykonywania nakładek. Więc w zasadzie to my też możemy jako ortodonci w tej chwili te firmy, które produkują nakładki, obejść. Kompletnie obejść.
Ale tu chodzi o utrzymanie tej dynamicznej równowagi.
Znaczy ja bym powiedziała panu tak, no jakby konkretnie jeśli o mnie chodzi, ja trochę nie mam czasu, żeby produkować te nakładki, bo to wymaga, ja nie mam swojego laboratorium protetycznego, bo to wymaga jednak i wydrukowania tych nakładek, obrobienia tych nakładek. No jakby jest potrzebne, nie wiem, dodatkowe pomieszczenie, no trzeba troszeczkę to jakby zmienić, ale oczywiście jest to możliwe. I bardzo dużo moich znajomych z zagranicy, w Polsce to akurat nie mam takich informacji, ale też myślę, że część koleżanek i kolegów też już to robi, po prostu sami produkują swoje sobie nakładki. I to wtedy też jest w stanie potanić koszty leczenia. Tak samo dentyści, znaczy każdy, kto ma program, który jest w stanie, jak to powiedzieć, który jest w stanie symulować ruch zębów, to może zrobić, bo o co chodzi z nakładką? Jak jest nakładka robiona? Ja może od tego powinnam zacząć.
Tak.
Nakładki były robione w ten sposób, tak jakby, powiedzmy jeszcze, jak nie było technologii w ogóle cyfrowych, CAD-CAM-ów i tak dalej, to teoretycznie, jeżeli byśmy sobie, mamy krzywe zęby, jeżeli zrobimy setup, czyli każdy ząb odseparuje i robimy minimalne ruchy zębów i robimy kolejne setupy i do kolejnego setupu robimy szyny, to o to chodzi z tymi nakładkami, jak one działają. Także po prostu te setupy są w tej chwili komputerowo obliczane, czyli te firmy, które produkują nakładki, one mają pewien algorytm, który jest w stanie obliczyć, jakiego typu rotacja zęba, ruch zęba jest możliwa pomiędzy nakładkami. I wtedy po prostu jakby jest symulacja ruchu zębów i te nakładki co jakiś czas są do kolejnych przesunięć zębów robione. Stąd i to mniej więcej to w ten sposób działa. Także dlatego jakby jest przewidywany przeciętny ruch zęba, jaki jest, no i to potem pracuje. Stąd na przykład tutaj ja cały czas o tej firmie Invisalign wspominam, ale akurat na jej temat jest dużo różnych prac, no to ona ma bardzo, ona właśnie ma dokładny algorytm, jak to wygląda z tymi przesunięciami, typu jak duży stopień rotacji jest możliwy. Pewnie. I tak dalej, i tak dalej.
Pani profesor, mnóstwo wspaniałych informacji, wyczerpujących, żadnych pytań. Chciałbym serdecznie podziękować, a naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani nakładkami, a nie są specjalistami...
Znaczy ja wszystkich zachęcam do zapisania się do naszego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. My mamy dwie kategorie członków, to znaczy mamy członka takiego, który jest specjalistą, ale też mamy kategorię członków niespecjalistów, plus oczywiście też w naszych kursach czy kongresach też mogą brać udział nie członkowie towarzystwa. Tyle tylko, że my mamy jakby tą stronę finansową, taką, żeby no, zachęcać osoby, czyli w praktyce, jak się człowiek zapisze, no to jest zawsze...
Płaci mniej można wtedy.
Tak, i te koszty tego zapisania, to jakby opłata roczna, ja może tutaj nie najlepiej wyjdę, bo wydaje mi się, że to jest 250 zł rocznie. Ale na naszej stronie Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego jest kontakt do naszych sekretarek, także one na pewno udzielą dokładnej odpowiedzi. Jedyne wymaganie to jest to, że potrzebujemy na wniosku podpisu dwóch członków.
Rekomendujących.
Ale to też, tak, ale to na pewno po prostu państwo też mogą się spytać pan sekretarek, kto na danym terenie jest członkiem PTO i jakby to uzyskać. My jesteśmy towarzystwem, które myślę, że dosyć aktywnie działa i jest dosyć widoczne. Też w tej chwili, tak się muszę pochwalić, kupiliśmy siedzibę. Także chyba jesteśmy pierwszym towarzystwem stomatologicznym w Polsce z własną siedzibą w Warszawie.
Gratulacje, fantastycznie.
Na ulicy Kasprzaka w nowym biurowcu. Jest to małe biuro, ale jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Także myślę, że jakby ten... Poza tym też jakby... Ja powiem tak, no tutaj też koleżanki i koledzy bardzo aktywnie działają. My te zjazdy mamy fajnie przygotowywane. Wszyscy się starają, żeby one były zarówno atrakcyjne pod względem tym jakby wiadomości, które można uzyskać, naukowym, ale też praktycznym, ale też takim socjalnym, no żebyśmy się spotykali. No myślę, że mamy dobre jakby relacje w obrębie towarzystwa. Wszyscy się dobrze znamy. Więc bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Też myślę, że pewnie powinniśmy może kiedyś coś wspólnie zorganizować.
Jak najbardziej.
Bo to jest też sądzę, że jakby... Ja powiem tak, tak naprawdę obecnie nie ma stomatologii specjalistycznej, typu tylko implantologii.
Dokładnie.
Tylko
pacjent ortodoncji. Jest taki złożony niekiedy te przypadki.
Tak.
To pani profesor.
I tak naprawdę im my więcej wiemy o tym, co my możemy zrobić, tym łatwiej jest to leczenie zaplanować. O co mi chodzi? Powiedzmy, ja nie jestem implantologiem. Ja nie wszczepię implantu. Ale jeżeli jest tak, że ja mam wiedzę na temat, okej, jakie są przypadki, jeżeli mam jakąś wiedzę taką ogólną dotyczącą tego i oczywiście każdy stomatolog powinien mieć wiedzę ogólną. Mnie o to chodzi, że ja chcę powiedzieć, że ja nic nie wiem. Ja wiem akurat konkretnie dosyć dużo. Ale im my więcej wiemy o sobie, co możemy uzyskać, tym nam jest to wszystko łatwiej zaplanować.
Pani profesor, to może na początek też zasugeruję profesorowi Wojtowiczowi, żeby na kongresie OSIS była sesja, powiedzmy kilka wykładów ortodontycznych i z kolei pani profesor, jeśli by była taka uprzejma i dać troszkę czasu.
Znaczy bardzo chętnie oczywiście.
Prawda?
Znaczy myślę, że was to interesuje przede wszystkim w aspekcie tego leczenia interdyscyplinarnego,
tak.
ale też no na przykład moją... To, czym ja się zajmuję, to są transplantacje zębów, leczenie pacjentów z urazami zębów. W związku z tym też ortodontyczne zamykanie braków. Na przykład agenezja, wrodzony brak zawiązków górnych siekaczy, która jest dosyć częsta. I zamykanie wtedy, leczenie pacjentów z wrodzonym brakiem zawiązków zębów, planowanie tego leczenia. To jest akurat coś, z czego ja jestem znana na całym świecie i z czego mam wykłady w wielu krajach. Także bardzo chętnie do ustalenia pan profesor Wojtowicz zdecyduje.
Super.
Natomiast myślę, że dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że rzeczywiście powinniśmy bardziej jakby współpracować też. Ja myślę, że ten aspekt taki socjalny, że się poznajemy,
tak,
jest bardzo ważny. Bo jak się znamy, to jest łatwiej nam zadzwonić do siebie i to leczenie jakoś zaplanować.
Zaplanować, uzgodnić. Pani profesor, ale technologię mamy, prawda?
Tak.
I do tej pory tej technologii nie używaliśmy. A ta technologia, a teraz jesteśmy zmuszeni, a ta technologia pozwala, że nieskończona liczba osób praktycznie może mieć dostęp do informacji z najlepszych źródeł,
tak,
nie tylko lokalnych, krajowych, ale też międzynarodowych.
To znaczy,
w tym
powiem
samym
panu
czasie.
Tak, wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą to jest informacja. Zawsze we wszystkim. I jakby dostęp do tej informacji. Dlatego też właśnie towarzystwa naukowe, one tą informację dają. My mamy w tej chwili bardzo dużo narzędzi. No na przykład ja mam grupy WhatsAppa z towarzystwami ortodontycznymi w Europie. Mam grupę WhatsAppa w ramach tego mojego towarzystwa, to się nazywa Angle Society of Europe. Mamy różnego typu wideokonferencje. To jest też wymiana informacji. Teraz dostęp do tych informacji jest po prostu niebywale ułatwiony. Należy z tego korzystać. Informacja ma największą cenę. Zawsze. Tylko też niestety tej informacji czasami mamy za dużo.
Oj tak.
I część tej informacji niestety to jest, albo to jest informacja, jakaś szum taki, tak, lub wręcz przeciwnie, nawet dezinformacja. I też to trzeba...
Ale tego się nie da uniknąć, prawda?
Nie da się
tego uniknąć, tak. Po prostu. No. To jest tak, jak podnosi się kij, podnosi się dwa końce. Ale dostęp jest i tutaj trzeba być bardziej selektywnym, poradzić się kogoś, czy skonfrontować nawet i być otwartym, prawda?
Tak, ale jednocześnie właśnie to, że bardzo dziękuję, że pan mnie poprosił, żeby mówić o tych eyelinerach, bo mógł pan równie dobrze rozmawiać z firmą, która produkuje eyelinery, która by panu po prostu, no na pewno zachęcała pana do tego produktu i zresztą ja bym się zdziwiła, gdyby nie zachęcała. No trudno oczekiwać, że ktoś, kto coś produkuje, ma nagle zniechęcać. Natomiast też po prostu trzeba jakby zachować obiektywizm i tą wiedzę rzetelnie jakby ocenić.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Natomiast generalnie ja bym powiedziała, że eyelinery na pewno, ja jestem coraz bardziej optymistycznie nastawiona i myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja. Myślę, że na razie ten aspekt finansowy jest troszeczkę aspektem w Polsce trudnym, bo jest to leczenie drogie. Ale też w przypadku dzieci, to zapomniałam, nie wiem, czy o tym wspomniałam, leczenie dzieci jest tańsze. Są takie jakby krótsze protokoły leczenia, które są tańsze do zrobienia. Ale też jeszcze nie wiemy, jak to działa. Ale pewnie jest to przyszłość.
Pani profesor, dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Teraz komentarz dr Smile, Bartosz Górecki. Bartku, czy dr Smile, czy nakładki to jest biznes dla kiosków, czy to jest dla każdego? Bardzo cię proszę.
Dzień dobry Państwu. No właśnie, ja chciałbym niniejszym sprostować pewne nieporozumienie, ponieważ dr Smile to nie jest system, który jest sprzedawany w kioskach albo w żadnych smile shopach.
Bo ja go tak nazwałem na początku rozmowy z panią profesor, bo wspomniałem o tych kioskach, bo tą historię ze Stanów zasłyszałem.
Tak jest, ale to jest niemiecka firma i ta firma nigdy nie była w życiu sprzedawana.
Zgadzasz się z panią profesor?
Zgadzam się w 100% z panią profesor. Absolutnie pani profesor ma w 100% rację i ja się pod tym podpisuję. Absolutnie taka jest prawda.
Czyli to nie jest dla kiosków i w kioskach tego nie sprzedajecie.
Absolutnie nie. Absolutnie
dla kogo
nie.
Jest dr Smile?
Dr Smile jest tylko i wyłącznie narzędziem dla lekarzy i sprzedajemy, czy traktujemy to jako narzędzie, dodatkowe narzędzie dla tych lekarzy, którzy leczą pacjentów tradycyjnymi metodami.
Czyli tych, którzy już wykonują ortodoncję zamkami. Tak,
tak? Jest. Dodatkowa możliwość dla tych pacjentów, dla których tych przypadków klinicznych, w których rzeczywiście takie leczenie nakładkami ma zastosowanie.
A ten ortodonta w Niemczech online, firma?
Proces wygląda tak, że wszystkie plany leczenia są wykonywane po ówczesnej, pełnej diagnostyce przez lekarza w gabinecie stomatologicznym. Na podstawie tej pełnej diagnostyki dopiero jest wykonywany przez naszych specjalistów, ortodontów plan leczenia. I cały ten proces, tak jak pani profesor powiedziała, jest nadzorowany i musi być nadzorowany przez lekarza dentystę. Czyli pacjent jest zobligowany do tego, żeby stawiać się regularnie na wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym, gdzie lekarz sprawdza, jak ten proces leczenia postępuje.
I Bartku, czy to nie jest trochę tak, jak w implantologii mamy, jak się projektuje indywidualne abutmenty na implanty? Bo robi się skan i teraz jakby pracownia wykonuje taki model, na przykład jeżeli lekarz sam nie wykonuje tego łącznika, wysyła do lekarza, lekarz go musi zatwierdzić, czyli może też wskazać, gdzie go trzeba poprawić.
Tak, oczywiście. I bardzo często jest tak, że sugestie, nasi ortodonci proszą o sugestie lekarza, tak naprawdę co chce osiągnąć. I są w kontakcie stałym z tym lekarzem i na tej podstawie przygotowują ten plan leczenia. Rzeczywiście jest taka sytuacja, że nie fokusujemy się, czy nie skupiamy na trudnych i długich leczeniach ortodontycznych.
A może być tak, że ci niemieccy ortodonci w doktorze Smilu, oni odrzucą jakieś projekty?
Tak, i bardzo często się tak zdarza, że oni po prostu piszą, że to jest przypadek dla leczenia tradycyjnego, kombinowanego, bardziej złożonego i to nie jest przypadek do leczenia nakładkami. Tak się bardzo często zdarza. Czyli na przykład... I o tym otwarcie zawsze mówię lekarzom.
Czyli na przykład jeżeli ktoś miałby takie narzędzie i chciałby to jakby bez wiedzy i bez doświadczenia używać do każdego przypadka, to tu jest już pierwsza bariera.
Absolutnie, absolutnie. To nie jest leczenie dla każdego przypadku klinicznego. Traktujemy to jako, tak jak kiedyś wspomnieliśmy, beauty treatment i jest to leczenie małych, bardzo małych wad, właściwie takie leczenie przedprotetyczne.
Pani profesor wspominała też o cenie jako pewnej barierze dla pacjentów i dla częstości stosowania tego leczenia nakładkowego.
No jesteśmy w stanie i zrobiliśmy cenę konkurencyjną do firmy, która była liderem, czy jest liderem na świecie tego leczenia nakładkami. Po prostu koszty produkcji, które mamy i produkujemy to lokalnie w Polsce, jesteśmy w stanie to zrobić po prostu.
Dla pacjenta tego docelowego odbiorcy, ile to jest taniej? 10%, 20%? No
to jest dużo taniej, natomiast to chodzi o to, że nasze leczenia są w miarę krótkie. To jest też inna sytuacja w porównaniu do Invisalign, gdzie czasami leczenie może potrwać 2 lata nawet, to my takich leczeń nie mamy. Nasze średnie leczenie to jest 7 miesięcy, 6,5 miesiąca.
Ponieważ dokonuje się skanowania pod te nakładki, a skaner może być również wykorzystywany do protetyki, czy tak?
Dokładnie. To jest cała idea doktora Smila i tego naszego połączenia biznesowego, to jest wprowadzenie technologii do gabinetu. My jako firma udostępniamy lekarzom, naszym partnerom skaner wewnątrzustny, udostępniamy go bez żadnej opłaty i dzięki temu skanerowi, dzięki tej digitalizacji jesteśmy w stanie pozwolić im na zrobienie alignerów, to jest jedna rzecz i zaplanowanie tego leczenia, ale również leczenie protetyczne w digitalnym laboratorium naszym, które się nazywa ScanLab.
I co można wykonywać?
Wszystko. Implantoprotetykę, zwykłą protetykę, jesteśmy przygotowani właściwie w każdej ewentualności.
Czyli co, korony, mosty?
Korony, mosty, łączniki indywidualne, licówki, podbudowy pod pełne łuki z każdego materiału, z tytanu, z chromkobaltu, z przekierowaniem śruby klinicznej. No właściwie w tej chwili całe nowoczesne spektrum prac CAD-CAM-owych.
Czyli Dr. Smile to nie są kioski, to jest co? Dodatkowe narzędzie?
To jest dodatkowe narzędzie dla lekarza,
którzy już leczą,
tak, pacjentów zamkami tradycyjnymi.
No ja spodziewałem się jakiejś opozycji dużej do tego, co powiedziała pani profesor.
Pani profesor ma rację, ja się z tym absolutnie zgadzam. Jeszcze raz mówię, że chciałbym to sprostować. To nie jest żadne leczenie w kioskach, Smile Shopach i tak dalej. Z tym się nie zgadzam i tego nie będę nigdy w życiu propagował. Dr. Smile to jest zupełnie inna forma.
No mnie się wydaje, że dobrze, że poruszyliśmy też ten aspekt, dlatego że jakby wyjaśniliśmy, co to jest, że to jest dodatkowe narzędzie dla tych, którzy już leczą odpowiedzialnie i z wiedzą. I jeszcze może przypomnij korzyści, jakie są zalety nakładek, co one dają w porównaniu z zamkami.
No, jeżeli są takie wskazania, to oczywiście to leczenie jest bardziej, jak to się mówi, przyjazne dla pacjenta. Jest bardziej komfortowe, estetyczne, mniej uciążliwe w samej formule swojej.
Generalnie nakładek nie widać, prawda?
Generalnie zamki nakładek widać. Nie widać, można je zdjąć do jedzenia. Ludzie, którzy są czynni zawodowo, czasami potrzebują ich nie mieć po prostu na chwilę.
No, pamiętam, moda zrobić. Była chyba na zamki kilkanaście lat temu, czy 10 lat temu i nawet kolorowe zamki, czy kolorowe gumki.
Oczywiście, są przepiękne i teraz chyba to jest moda właściwe na nakładki. Leczenie jako leczenie. Moda na nakładki się zrobiła, może tak rzeczywiście i pacjenci po prostu to lubią.
Co więcej, przy jedzeniu można je zdjąć i wtedy...
Tak, do jedzenia ściągamy i możemy je umyć pod bieżącą wodą właściwie.
I jak często wizyty muszą być przy nakładkach w porównaniu z zamkami?
Wizyty są w zależności od przypadku i to jest też napisane w planie leczenia. Albo co miesiąc, albo raz na 2 miesiące.
I generalnie ten lekarz, który stosuje nakładki, czy stosuje zamki, to on wyznacza pacjentowi.
Tak, tak.
Co się dzieje, jeżeli na przykład taka nakładka pęknie, pacjent zgubi
Nie ma żadnego problemu, to jest wszystko w systemie. Właściwie w 24 godziny jesteśmy w stanie przygotować, wyprodukować i przesłać pacjentowi dodatkową nakładkę.
Czyli nie trzeba wykonywać kolejnego skanu.
Nie, wszystko mamy w systemie.
Trzeba tylko podać pewnie numer, który te nakładki jest.
Tak jest, dokładnie, jest numer przypadku.
No to co, wydaje mi się, że chyba wszystkie poruszyliśmy te challenge, czyli co, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo, to ja dziękuję. Zapraszam do współpracy.
Dziękujemy pani profesor i zapraszam Państwa na kolejne podcasty. Dziękuję.
Pozdrawiam.
I do usłyszenia. Pozdrawiamy.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.